Tak, Kościół Pana Jezusa, w tym miejscu czas chwały, uwielbienia, wyrażania naszej wdzięczności dla Boga, ale także czas słuchania Bożego Słowa. Na tyle, na ile otworzymy swoje serca, na tyle, ile Jego łakniemy i pragniemy, na tyle to Słowo może wywrzeć wpływ na nasze życie. Kontynuujemy nauczanie na podstawie Księgi Daniela. Ostatnio mówiliśmy o Nebukadnesarze, królu, który jest dla nas ilustracją słuchacza Bożego Słowa, a nie wykonawcy. Podawaliśmy cechy, którymi charakteryzuje się słuchacz i wskazywaliśmy na rzeczy, którymi charakteryzuje się wykonawca. Dzisiaj będziemy przyglądać się 5 rozdziałowi i tytułem wstępu chciałbym, byśmy mogli przeczytać pierwszych 5 wersetów Księgi Daniela. 5 rozdział, od początku czytamy Boże Słowo. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jeruzalemie. A król i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie Pałacu Królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. 5 rozdział rozpoczyna się od stwierdzenia, że pojawił się nowy król, Belsazar. Belsazar to jeden z 2 synów Nebukadnesera, którzy po nim przejęli władzę. To Belsazar objął władzę i rządził razem ze swoim bratem o imieniu Nebonid. Gdy dalej czytamy, król w późniejszym etapie obiecuje pozycję trzeciego w państwie temu, kto jest w stanie podać wykładnię napisu. Dlatego trzeci, ponieważ on i jego brat władali jako pierwszy i drugi, dlatego najwyższą pozycję, jaką mógł zaproponować temu, kto wyłoży ten sen, to pozycja numer 3. I Danielowi ta pozycja została zaproponowana. To wydarzenie to końcówka życia Belsazara. Ci z was, którzy czytali, a o to was prosiłem, abyście przeczytali Księgę Daniela, bo my tylko do niej nawiązujemy, to wiemy, że ten rozdział kończy się stwierdzeniem, że tej nocy Belsazar, król chaldejski, został zabity. Więc to jest ostatni dzień jego życia. Pojawia się napis. Król widzi go. Ręka pisze na ścianie. Było to z powodu użycia naczyń ze świątyni jeruzalemskiej. Jego ojciec, gdy podbił Jerozolimę, gdy wtargnął do świątyni, co było nie do pomyślenia dla Żydów, myśleli, że Bóg ukaże tego, kto zatargnie się na świątynię i weźmie naczynia ze świątyni Bożej. Jednak ku ich zdziwieniu Nebukadnesar to wziął, zabrał do siebie, nic się nie wydarzyło więcej. On nawet miał przeżycia z Bogiem Wszechmogącym, doświadczał Boga i o tym sobie wcześniej mówiliśmy, ale nigdzie nie czytamy, żeby Nebukadnesar chociaż raz użył tych naczyń do takich złych celów, jak przed chwilą przeczytaliśmy Belsazar. On, gdy już sobie podpił, gdy był wstawiony, podchmielony, mówi: a przynieście te naczynia z Jerozolimy, w końcu jestem królem, z nich będziemy pić i z nich będziemy jeść. Gdy to uczynił, jest napisane, w tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały na ścianie. To bardzo zaniepokoiło króla. 6 werset czytamy. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. Jakbyśmy to dzisiaj opisali? Wymięk. Po prostu wymięk. Wymięk. Zaczął się trząść. Zaczął być nieswój, bo się po prostu wystraszył tego, co widział. Był bardzo, bardzo, ale to bardzo zaniepokojony. Dziewiąty werset mówi nam podobnie. Król Belsazar był bardzo przestraszony, barwa jego twarzy zmieniła się tak bardzo, że jego dostojnicy się tym zaniepokoili. Co się z nim dzieje? A więc to bardzo mocno wpłynęło na jego życie, na jego postawę, jego zachowanie. Nikt nie potrafił wyjaśnić tego słowa. On zawołał wszystkich swoich magów i prosił mędrców, aby odczytali ten napis, który ta ręka pisała. Nikt tego nie potrafił uczynić. I jego mama, żona króla Nebukadnesera, przypomniała sobie, że jest w królestwie jeszcze ktoś jeden, który ma na imię Daniel, Beltazar, który kiedyś już jej mężowi, a ojcu Belsazara, wykładał pewien sen i był bardzo mądrym, tak mądrym, że Nebukadnesar uczynił go przełożonym nad wszystkimi mędrcami, wróżbitami i czarownikami. Nazwali go mistrzem snów. Za wyjaśnienie tego snu król obiecuje panowanie i bogactwo, i o tym już powiedzieliśmy, numer trzeci w państwie oraz wszelkie bogactwo. Czytamy o tym 11 werset. Jego mama mówi do Belsazara: jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa Duch Świętych Bogów. W dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nebukadnesar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyświetlania tajemnic. Król nazwał go Baltazarem. Niech więc teraz wezmą Daniela i niech poda wykład twojego tego napisu. Pojawia się na scenie Daniel. Król o nim mówi: słyszałem, że umiesz wykładać sny, że umiesz odczytywać pisma, wyłożyć ich znaczenie. Dlatego jeśli to dla mnie zrobisz, 16 werset mówi, będziesz obleczony w purpurę, w złoty łańcuch i jako trzeci będziesz panował w królestwie. Zobaczcie, co na to Daniel. Daniel mówi: twoje dary niech pozostaną u ciebie, panie, twoje upominki daj komu innemu, lecz pismo odczytam królowi i je tobie wyłożę. To tak, taka mała dygresja. Patrząc na postawę Daniela, on nie chciał tego przyjąć, a to oznacza, że on nie był łasy na bogactwo, nie był chytry na władzę. Po prostu dla nas jest to wniosek. W świecie, w którym wszystko kręci się wokół władzy, polityki, przewodzenia i materializmu, bogacenia się i stanu posiadania, powinniśmy wiedzieć, jak się zachować. Pan Jezus ujął to: Królestwa Bożego szukajcie wpierw, szukajcie Jego sprawiedliwości, a te wszystkie inne rzeczy będą wam dodane. I zauważmy, że gdybyśmy czytali Ewangelię Mateusza, to wcale Pan Jezus nie powiedział tego w kontekście jakichś wielkich, głębokich, duchowych prawd, ale w kontekście tego: nie martwcie się, co będziecie jedli, co będziecie pili, w co się będziecie ubierali. Najpierw szukajcie Królestwa Bożego, a te rzeczy Bóg obiecuje, że się o nie w waszym życiu zatroszczy i zaspokoi. Podobnie ujął to Paweł w swoim liście, gdy pisze do Tymoteusza, do swojego syna w wierze, jak go nazywa, używa podobnych określeń. W 6 rozdziale mówi do niego w taki sposób. Rzeczywiście, od 6 wiersza, pobożność jest wielkim zyskiem, jeśli jest połączona z poprzestawaniem na małym. Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego też niczego wynieść nie możemy. Jeśli zatem mamy wyżywienie i odzież, poprzestawajmy na tym. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, w liczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Pobożność jest wielkim zyskiem, gdy jest połączona z umiejętnością poprzestawania na małym. Jeśli mamy wyżywienie i odzież, Paweł mówi, zbastujmy. Nie dążmy za wszelką cenę do bogacenia, ponieważ, i używa argumentu, ci, którzy chcą być bogaci, którzy pragną, którzy myślą o bogactwach, bardzo często narażeni są na pokuszenia, wpadają w sidła, w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które ich później pogrążają w zgubę i zatracenie. I podaje powód, dlatego że korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Dlatego to jest ostrzeżenie dla nas. Gdy patrzymy na postawę Daniela, któremu zaproponowano stanowisko, któremu zaproponowano niesamowitą władzę, niesamowite bogactwo i pieniądze, on z tego rezygnuje. Jest to zgodne z duchem Ewangelii, o czym mówi Jezus i o czym naucza Pismo Święte. Musimy się tego uczyć. Ale to, tak jak powiedziałem, tylko dygresja, bo nie na Daniela chciałem dzisiaj popatrzeć, ale na Belsazara, króla babilońskiego, następcy Nebukadnesera. Dlatego, że Daniel zaczyna wykładać ten napis. Następuje wyjaśnienie. Popatrzmy na Belsazara, na jego postawę. I czytamy 22 werset. Ten napis pojawił się po pierwsze dlatego, że Belsazar nie uniżył swojego serca przed Bogiem. 22 werset. A ty, jego synu, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Belsazar nie uniżył swojego serca, dlatego przyszedł napis i przyszedł sąd do jego życia. I o tym my, ludzie wierzący, doskonale wszyscy wiemy, ale nie za bardzo często stosujemy w życiu, mówię tu o uniżeniu i pokorze. Bóg, Stwórca, choć jest cudownym, kochanym Ojcem, choć kocha nas i swoje ramiona ma szeroko otwarte, aby przyjąć nas w wielkiej swojej miłości, to musimy pamiętać, że wciąż jest Stwórcą, jest Bogiem wielkim, wyniosłym, a my jesteśmy tylko stworzeniami i aż Jego dzieci. I to jest cudowne, wspaniałe, ale musimy zrozumieć, że to nie jest kolega, którego mogę poklepać po plecach, powiedzieć, nic się nie stało, idziemy dalej. To jest jednak ktoś wyjątkowy. Ktoś jedyny, niepowtarzalny, bo tak mówi Boże Słowo. Dlatego Bóg chce, abyśmy przed Nim w pokorze chodzili, w uniżeniu chodzili. Boże Słowo mówi nam na ten temat. Piotr w swoim liście, w pierwszym liście, w 5 rozdziale, 5-6 werset, zachęca ludzi wierzących, mówi: wy wszyscy przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym okazuje łaskę. Dlatego mówi: ukuście się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył w swoim czasie. To Bóg jest tym, który, gdy w uniżeniu, w pokorze chodzimy z Nim, stawia nas w miejsca, które nas stawia, wywyższa nas, ubłogosławia, prowadzi, okazuje swoją miłość i dobroć, ale od nas oczekuje postawy uniżenia, ponieważ on ma alergię na pychę. On ma alergię na pychę. Jeżeli widzi kogoś pysznego, zarozumiałego, automatycznie się jemu przeciwstawia, blokuje swoje błogosławieństwo. Pokora działa w kierunku Boga, gdy go uznajemy Panem, Królem, i pokora działa, tak jak tu Piotr napisał, wobec innych ludzi. Przyobleczcie się wszyscy w szatę pokory względem siebie. Psalm 138, 6 werset mówi nam, że Bóg jest wzniosły, jest wielki, a jednak spogląda na uniżonego. Patrzy na tego, który jest pokorny, i tam jest dodane: a dumnego, pysznego z daleka rozpoznaje. Wyczuwa. Bo powiedziałem, jest chory na alergię. Gdy widzi postawę pyszności, zarozumiałości, dumy, automatycznie blokuje swoje błogosławieństwo. W psalmie 149, 4 werset daje także obietnicę. Mówi, że Bóg pokornych ozdabia zbawieniem. I to zbawienie to nie tylko zbawienie, które mamy, kiedy nasze grzechy są przebaczane, ale to słowo zbawienie oznacza wszelką pomoc, ratunek, wybawienie, wyzwolenie, uwolnienie. Wszystko, czego potrzebujemy, gdy w pokorze do Boga przychodzimy, On obiecuje, że ozdabia nas swoim ratunkiem, swoją pomocą. Dlatego ważną jest rzeczą, aby w uniżeniu, w pokorze przychodzić do Boga, bo jest to klucz do otrzymania Bożego błogosławieństwa. I Daniel mówi do Belsazara: nie uniżyłeś swojego serca, chociaż o tym wiedziałeś. Widziałeś, jak potraktował Bóg twojego ojca, kiedy w pysze zaczął zawdzięczać sobie potęgę,
Widziałeś, co się z nim stało. Widziałeś, że zachorował na tragiczną chorobę, na ten wilczy obłęd, że przez 7 lat został wypędzony od ludzi. Jego serce było sercem zwierzęcym. Myślał, zachowywał się jak zwierzę. Karmiono go gdzieś tam przy pałacowym lesie. Wiedziałeś to wszystko, a nie wyciągnąłeś lekcji. I znowu ty zacząłeś w pysze podnosić się przeciwko temu samemu Bogu. Chociaż to wszystko wiedziałeś. Jak bardzo to pasuje do charakterystyki słuchacza. Słuchacz Bożego Słowa, on wszystko wie. Ale zawsze znajduje wytłumaczenie i usprawiedliwienie na swoją postawę. Tak, Biblia mówi, że powinniśmy wszyscy to robić, ale ja nie muszę. Ja mam wymówkę, ja mam usprawiedliwienie, mnie Bóg rozliczy inaczej. Oszukuje samego siebie. I to samo uczynił Belsazar, następca Nebukadnesera, swojego ojca. Chociaż to wszystko wiedziałeś, nie zrobiłeś tak, jak powinieneś. Nie uznałeś wielkości Boga. Nie uniżyłeś się przed Nim. Więcej, targnąłeś się na świętości, których twój ojciec nie tknął, chociaż zabrał je ze świątyni żydowskiej. Po drugie, Belsazar podniósł się przeciwko Bogu. 23 werset mówi: chociaż to wszystko wiedziałeś, lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś. Belsazar podniósł się przeciwko Bogu. Jest to bardzo niebezpieczne dla każdego człowieka. Boże Słowo przestrzega nas wręcz przed tym i ciągle pokazuje nam, że Bóg, do którego przychodzimy, jest także Bogiem srogim. I w Nowym Testamencie, ja nie mówię o Starym Testamencie, gdzie Bóg jakby bardziej jawi się jako Bóg sądu, osądu, gniewu, także miłosierdzia, łaskawości, ale w Nowym Testamencie także Boże Słowo cytuje Stary Testament. Hebrajczyków, 10 rozdział, 30-31 werset, autor tego listu mówi, cytując Boga: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan, oraz Pan sądzić będzie swój lud. Pan sądzić będzie swój lud. I wiecie, jakie jest następne zdanie? Pamiętacie? Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I to jest komentarz do tych dwóch fragmentów ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A więc Bóg mówi: nie igraj ze mną, bo możesz skończyć tragicznie. Jako ludzie wierzący musimy nauczyć się przyjmować Bożą wolę do swojego życia. Gdy modlimy się: bądź Twoja wola, to przyjmujmy ją. Tak jak Piotr na początku powiedział w modlitwie, nie zawsze może ta Boża wola jest dla nas pomyślna na dzisiaj. Nie zawsze zgadzamy się z nią, ale przyjmujmy, bo Bóg wie lepiej. I choć przechodzimy trudności, choć zdarzają się niezrozumiałe, dziwne rzeczy w naszym życiu, zaufajmy, że Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa. Że On nas przeprowadzi, że On nam pomoże. Przyjmijmy Jego doskonałą wolę. Nie wynośmy się nad Pana Boga i nie starajmy się zająć Jego pozycji w naszym życiu. Gdy modlimy się: bądź Twoja wola, to niech tak będzie w naszym życiu. Niech Boża wola, pozwólmy, by Boża wola wypełniła się, nie, a nie po swojemu załatwiajmy wszystkie sprawy. Decydujmy, dokonujmy wyborów, bo to nie jest zgodne z modlitwą: bądź Twoja wola. Diabeł, przeciwnik Boży, szatan, diabeł, zapłacił cenę za to, że chciał zrównać się z Bogiem. Gdy pomyślał: zrównam się z Najwyższym, będę tak jak On, decydował, został strącony, ponieważ wykryto pychę w jego sercu. Tak samo w naszym życiu. Pamiętajmy, że Bóg pozostaje Bogiem, że Bóg jest Bogiem. On jest stwórcą, my stworzeniami. Choć wielki, wyniosły, potężny zniża się do nas, to pamiętajmy, że pozostaje Bogiem. Że jest Bogiem. Dlatego nie podnośmy się tak jak Belsazar przeciwko Niemu. Nie decydujmy, nie rośmy sobie prawa do tego, że zamiast Pana Boga będziemy decydować, co w naszym życiu robić, jakie decyzje podejmować. Starajmy się to zgodnie z Bożym Słowem, z Bożą wolą wykonywać. Po trzecie, Belsazar zbezcześcił Bożą świętość. Dalej ten 23 werset mówi nam: przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed Ciebie naczynia z Jego świątyni, a Ty z nich piłeś. Zbezcześciłeś Bożą świętość. Naczynia Boże zostały źle użyte do złych, grzesznych, pogańskich praktyk, dlatego przyszedł osąd do życia Belsazara. Boże Słowo mówi w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, 16-17 werset: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Święty mieszka w was? Znamy ten werset, pamiętacie? Kapitalny werset, dający nam nadzieję, niesamowitą nadzieję i zachętę, że w nas mieszka Boży Duch, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego. Jesteśmy Bożą świątynią. Zbawieni, nasze ciała przyjmują Ducha Bożego i w tym fizycznym ciele Paweł mówi: jesteśmy świątynią Bożą. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was? I dalej dodaje: jeśli by ktoś niszczył świątynię Bożą, tego Bóg ułaskawi. Tak? A co jest napisane? Tak by się chciało dla niektórych ludzi, żeby tego wersetu w Nowym Testamencie nie było. Naprawdę. No jak? No tego zniszczy Bóg? Oczywiście to ma dwa znaczenia. Jeżeli ktoś nastaje na nasze życie, Bóg zajmie się takim człowiekiem. Ale jeśli my bezcześcimy sami tą świątynię, to musimy wiedzieć, że Bóg zajmie się i nami. Po ludzku mówiąc, nie chciałbym doczytać tego. Wolałbym, żeby ten werset pozostał: świątynią Bożą jestem i Duch Boży mieszka we mnie. Ale jest napisane przez Boga dla nas: uważaj, jak traktujesz, jaki utrzymujesz porządek w tej świątyni. Jak dbasz o tą świątynię, którą jesteś. Belsazar zbezcześcił Bożą świętość. Ta świątynia, świątynia Ducha Bożego, nasze serca oczyszczone krwią Jezusa, zamieszkują w nas Duch Święty, ta świątynia ma być święta, oddzielona od tego świata, przeznaczona dla Bożych celów, ma być czysta, ma być całkowicie wolna od złych rzeczy. Nie pozwalajmy, aby grzech mieszkał w nas. Oczywiście, jeśli przydarzy nam się zgrzeszyć, bo zdarza nam się zgrzeszyć, pokutujmy szczerze przed Bogiem, prośmy o przebaczenie, bo tak mówi nam Boże Słowo. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny, Bóg jest sprawiedliwy i oczyszcza, i uwalnia, i daje nam przebaczenie, i możemy chodzić w czystości przed Nim. Ale także Boże Słowo mówi i przestrzega przed rozmyślnym grzeszeniem. Hebrajczyków 10 rozdział także nam mówi: bo jeśli mamy poznanie prawdy i rozmyślnie grzeszymy. Myślę, że rozumiemy słowo rozmyślnie, z przebiegłością, świadomie, wiedząc, że grzeszymy. Tam jest użyte takie mocne słowo: nie ma już dla nas ofiary za grzechy. I myślę, że tu autor chciał podkreślić, jak bardzo ważną rzeczą jest pokuta przed Bogiem. Jeżeli zdarzy nam się zgrzeszyć, ponieważ nie jesteśmy doskonali i popełniamy błędy, to on mówi: jak najprędzej wyznawajcie, oczyszczajcie się, bo jesteście świątynią Bożą. Ona musi być czysta, święta. Nie bezczeście świątyni Bożej. Nie pozwólcie, aby grzech zamieszkał na stale w waszym życiu. Jest różnica między życiem w grzechu a zgrzeszeniem. Dlatego też, gdy zdarzy ci się zgrzeszyć, pokutuj na bieżąco. Jeśli trwasz w jakimś grzechu, Bóg mówi, abyś z niego zrezygnował, abyś zerwał ten grzech, abyś prosił Boga o łaskę, który mógłby cię uwolnić od tego grzechu, abyś nie żył w grzechu. Abyś nie żył w grzechu, abyś dbał o czystość świątyni, którą jesteś. Nie możemy bawić się z Panem Bogiem w kotka i myszkę. Uda mi się, nie uda. Zobaczy, nie zobaczy. Zauważy, nie zauważy. Osądzi, nie osądzi. Może będzie wszystko okej. Inni to tam grzeszą, ale ja tam, Pan Bóg na pewno na mnie tam ma swoje oko. Jestem Bożym faworytem. Nie ma czegoś takiego. Pilnujmy swoich serc. Dbajmy o stan naszych duchowych szat. Każdy z nas jest za to odpowiedzialny. Dlatego na bieżąco regulujmy nasze życie przed Bogiem. To po trzecie. Belsazar zbezcześcił Bożą świętość. Po czwarte, Belsazar miał innych bogów. Znowu ten dalszy 23 werset. I wysławiałeś bogów którzy nie widzą, ani nie słyszą i nic nie wiedzą. Wysławiałeś bogów, nieprawdziwych bogów, a poznałeś wcześniej prawdziwego Boga. Po przyjściu Twojego Ojca On się w namacalny sposób objawił. I też często w życiu ludzi wierzących jest podobnie. Oprócz Boga, którego wychwalamy, którego czcimy, okazujemy Mu wdzięczność, szacunek, żyjemy dla Niego, mamy swoich bożków obok. Mamy rzeczy, które pielęgnujemy, które stają obok Pana Boga, na równi z Panem Bogiem, czasami przewyższają Pana Boga, stają się ważniejsze w naszym życiu niż sam Pan Bóg. Choć przykazanie brzmi, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, niestety natura ludzka jest taka, że nawet my, wierzący ludzie, uświęceni, wykupieni, odkupieni, usprawiedliwieni krwią Jezusa, w pewnym etapie swojego życia świadomie, czy mniej, czy bardziej, wchodzimy w rzeczy, które zaczynają być ważne tak samo jak Pan Bóg w naszym życiu. Nasze serca tak bardzo są zajęte innymi rzeczami, że zaczynają nam bardziej pochłaniać nas czas, nasze finanse i inne rzeczy związane z tym, ponieważ stają się jak Pan Bóg w naszym życiu. W liście do Tymoteusza, gdy Paweł pisze w drugim liście, w trzecim rozdziale, mówi mu: Tymoteuszu, pamiętaj, że w ostatecznych czasach nastaną trudne czasy. I zaczyna charakteryzować ludzi, którzy będą żyć. Gdybyście przeczytali sobie tam trzeci, czwarty werset, może tak przeczytamy, że ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali i nadęci. I teraz ostatnie. Miłujący więcej rozkosze niż Boga. No więc te ewidentnie złe rzeczy, cechy złe, ale dochodzi taki moment, że są ludzie, którzy kochają Boga, ale też kochają inne rzeczy. I często, gdy nie przypilnują swojego serca, to te rzeczy stają się droższe i ważniejsze dla nich niż sam Pan Bóg. Dlatego dalej Paweł mówi, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem mocy tej pobożności. Miłujący więcej rozkosze, przyjemności, pożądliwości cielesne niż Pana Boga. Czy ci ludzie nie kochają Boga? Kochają. Gdy słuchacza zapytamy, czy kocha Boga, o, on bardzo kocha Boga. On z całego serca kocha Boga. Ale są pewne rzeczy w jego życiu, które także bardzo mocno kocha i pochłaniają go czasami bardziej niż sam Pan Bóg. Pan Jezus podał przypowieść o gościach zaproszonych na wesele. Wcześniej wysłał im zaproszenia, potwierdzili i przyszedł dzień tej uczty weselnej, uczty, którą robił. I wysłał sług, aby przyszli, przypomnieli, być może podwieźli, by wszystko było dobrze. I gdy ten sługa zaczął od jednego do drugiego domu iść, trzy razy usłyszał odmowę. Przyszedł do jednego domu, on mówi: oj, nie pójdę dzisiaj, nie ma szans. Rolę, pole kupiłem, muszę zobaczyć, ile tego jest, i tak dalej. Mienie za wytłumaczonego. Później do innego poszedł: o, to już teraz, to już dzisiaj, no ale ja woły kupiłem, narzędzie mojej pracy, muszę je wypróbować, mienie za usprawiedliwionego. Do trzeciego idzie, mówi: och, zobacz, jaki pech, akurat się ożeniłem. No to nie pech, to dobrze, że się ożeniłem. Muszę żonę wygnieć, tak nie powiedział, nie? Ja go tam powiedział inaczej, ale też powiedział, że żona chce poprzebywać, już nie wypróbować żona, nie? Już nie miał co wypróbować, jak już jego żona była. Także wytłumaczenia, wymówki. W życiu naszym jest podobnie. Ta rola, to pole, te woły, ta żona przedstawiają nam materializm, bogacenie się, pogoń za pieniądzem, pochłonięcie pracą, gdzie nie mamy czasu dla Pana Boga, pochłonięcie rodziną, poświęceniem się rodziną. I to są ważne rzeczy. ale nie mogą stać się ważniejsze. I na to Jezus zwracał uwagę. Pamiętacie młodego chłopaka, który przyszedł do Jezusa i powiedział, co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? Przestrzegaj przykazań. Panie, ja to wszystko przestrzegam. I zobaczcie, on nie kłamał, bo Jezus nie powiedział, oj, ty kłamczuku, ty kłamczuku. Nie. Powiedział, świetnie, rób to dalej, ale jednego ci brak. Jednego! Masz dużo pieniędzy. Sprzedaj te swoje posiadłości i rozdaj te pieniądze ubogim. I on, hurra! Już wiem, jak osiągnąć życie wieczne. I poszedł zadowolony, rozweselony, mówi, jest, jestem zbawiony. Wiem. Nie, on spuścił głowę, podrapał się, zasmucił. Mówi, ja dziękuję. Tyle setek tysięcy rozdać, może milionów. Nie, nie. Nie, nie, to nie dam rady. I odszedł pochylony i zasmucony. A tylko jednego mu było brak. Wszystkie przykazania mówił, że od początku. Chyba to przykazanie, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, zaczęło się nie wypełniać, bo zaczęły pieniądze górować w jego życiu, chęć bogacenia się. A więc to są rzeczy, przed którymi Boże Słowo nas przestrzega, że te rzeczy, niepostrzeżenie, czasami świadomie, a bardzo często nieświadomie, stają się dla nas bardzo ważne i stają się sensem naszego życia tutaj na ziemi, zapominając, że sprawy Królestwa Bożego powinny być najważniejsze. I po piąte, Daniel mówi do Belsazara. Belsazar nie czcił Boga Najwyższego. A Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. Więc zamiast przyjść do Boga, od którego zależy całe twoje życie, całe twoje powodzenie, każde twoje błogosławieństwo, tego Boga Najwyższego, o którym wiedziałeś wcześniej, widziałeś jego działanie na skórze swojego ojca, nie uczciłeś. W jego życiu Bóg nie był najważniejszy, a powinien, bo doświadczył Bożej wielkości i łaski. Tak samo i my w naszym życiu. Bóg nas zbawił, darował nam nowe życie, przebaczył nasze grzechy, uwolnił z mocy panowania grzechu i w momencie nowonarodzenia, tych duchowych narodzin cieszymy się, jest entuzjazm, jest euforia, jest zadowolenie, szczęście, jest zadowolenie, szczęście. Potem jest zadowolenie i szczęście. Potem już jest samo zadowolenie. Czasami potem już tylko szczęście. A potem już nieszczęście, bo wyglądamy jak siódme nieszczęście. Chociaż Bóg nas zbawił, przebaczył nasze grzechy, a my jesteśmy tacy smutni, posępni, tacy jakby za karę wszystko się działo w naszym życiu. Takiemu strasznemu Bogu musimy służyć. A po co on nas w ogóle zbawił? Przecież to straszne rzeczy. I potem już nie ma nic. Nie ma czci, nie ma adoracji, nie ma fascynacji Bogiem, nie ma wdzięczności, bo się przyzwyczajamy. No zbawił mnie, no to fajnie. No cieszę się, no to muszę. Cieszę się, a jak się cieszę, no tak się cieszę. A jak się cieszysz, no tak się cieszę. Boże Słowo mówi, będziesz miłował Pana Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły, myśli. A więc to nam pokazuje, że to ma być fascynacja Bogiem. To ma być pasja dla Boga. Nasze życie codziennie, ta fascynacja powinna być świeża, nowa. Nasza wdzięczność, nasze dziękczynienie powinno być autentyczne, którego codziennie przeżywamy, a nie z przyzwyczajenia. Bogu dziękujemy, robimy łaskę, że okazał nam łaskę. Apostoł Paweł powiedział w jednym miejscu w liście do Koryntian. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Więc całe nasze życie ma być życiem, któremu oddajemy Bogu chwałę. W czymkolwiek, w naszym zachowaniu, słowie, reagowaniu, postawie w pracy, reagowaniu, w relacjach w rodzinnych, w pracy, gdziekolwiek jesteście. Mówi, wszystko co robicie, róbcie tak, aby Bóg był uwielbiony, aby On odebrał chwałę. A Jezus dodaje, nie ten, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do mojego królestwa, ale ten, który to, co mówi, czyni, wykonuje, bo mnie interesują wykonawcy słowa, a nie słuchacze, którzy oszukują samych siebie. Ten, kto czyni moją wolę, ten wejdzie do mojego królestwa. Za wykład tego napisu Daniela spotyka nagroda. Czytamy, że na rozkaz Belsazara odleczono Daniela w purpurę
29 werset. Włożono łańcuch złoty na jego szyję i ogłoszono publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. A za chwilę stał się drugi w królestwie, bo tej nocy król Belsazar został zabity. Zamach był na jego życie. Ta historia Belsazara mówi nam o tym, że Bóg ma swój czas. Wiernych sobie, wytrwałych wynosi, obdarowuje, wywyższa i błogosławi. Natomiast nieposłusznych poniża i zabiera swoje błogosławieństwo. I na koniec ten tekst, napis, który widział Belsazar, który był pisany na ścianie. Daniel go wykłada i mówi. A taki jest wykład tego słowa. Mene, mene, tekel, uparsi. Mene oznacza Bóg policzył dni twojego panowania, doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. I teraz kończąc test dla nas. Mene. Gdyby dziś miało skończyć się twoje życie, gdybyś dziś kończy się to nabożeństwo i wiesz, że kończy się twoje życie, czy jesteś gotowy na odejście i na spotkanie z Jezusem, ze swoim Bogiem? Czy możesz powiedzieć, że jestem z Bogiem pojednany, nie ma żadnych ukrytych grzechów, moje grzechy są wyznane? Czy możesz powiedzieć, że żyję w zgodzie, pojednaniu, miłości i przebaczeniu z najbliższymi i z innymi ludźmi? Jestem po prostu gotowy i mogę powiedzieć, przyjdź Panie Jezu, zabierz mnie. Belsazar tego nie mógł powiedzieć. Tekel, on został znaleziony lekki. Jak waga zadziałałaby w twoim przypadku? Jak ciężka byłaby? Czy też byś został znaleziony lekkim, zważonym i lekkim? Czy jednak uczynki, które czynisz, życie, które prowadzisz, służbę, którą robisz, wypełnienie Bożej woli, którą robisz, zostałyby poczytane na twoją korzyść? I te odważniki byłyby ciężkie z wykonania Bożej woli. Peres, co jest twoim królestwem? Czy świat tutaj, czy Królestwo Boże jest twoim królestwem? Komu i czemu służysz? O co zabiegasz w swoim życiu? Do czego dążysz? Mene, tekel, peres, uparsi. Chciałbym, by każdy z nas mógł sam sobie odpowiedzieć, jak twoje życie wyglądałoby, gdyby się skończyło, jakim stanąłbyś przed Bogiem, jak odważniki by wskazały, które królestwo jest dla ciebie najważniejsze w życiu. Czy Boże, czy to ziemskie? Dlatego zachęcam siebie, bo to słowo kieruję do siebie przede wszystkim, i każdego z nas, z was, bracia i siostry w Kościele Jezusa, abyśmy byli wykonawcami słowa. Abyśmy służyli tylko Bogu. Abyśmy Jego zawsze mieli na pierwszym miejscu. Abyśmy budowali Jego królestwo. Ażebyśmy żyli życiem świętym, czystym, które podoba się Jemu. Abyśmy w 100% wypełniali Jego wolę. Abyśmy chodzili w namaszczeniu Bożego Ducha. Abyśmy trwali w Bożym Słowie. Abyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. Amen. Chciałbym, byśmy mogli przyjść z tym słowem także przed Boże oblicze. Niech ono mierzy nas, waży nas, lustruje nas, wskazuje na rzeczy, które być może w naszym życiu są do zmiany, do korekty, do usunięcia lub do załatwienia. Chciałbym, byśmy poprzez to słowo mogli przyjść do Boga i stanąć uczciwie, szczerze przed Nim. Niech ono nas osądzi. Niech ono dzisiaj wywrze wpływ na nasze życie. Postanie do modlitwy.